Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Na początku tak bardzo ogólnie zapytam pana profesora jako historyka. Prawda historyczna i pamięć o wydarzeniach minionych. Pytam o to, kiedy i czy można milczeć, można nie pamiętać, czy udawać, że się nie pamięta o czymś, co się wydarzyło?
No nie można. Blask prawdy, używając tutaj określenia świętego Jana Pawła II z jego wspaniałej encykliki Veritatis Splendor, której 30-lecie w tym roku obchodzimy. Ten blask prawdy powinien dotyczyć wszystkich sfer życia człowieka, w tym także tego, co nazywamy pamięcią historyczną, bo tylko na prawdzie można zbudować poprawne relacje między narodami, ale także w ogóle budować właściwą politykę. To pięknie kiedyś ujął nasz wybitny historyk XIX wieku Józef Szujski, który powtarzał, że fałszywa historia jest mistrzenią fałszywej polityki, czyli historia, która nie opiera się na faktach, tylko na zmyśleniach albo służy jakimś ideologicznym celom, w konsekwencji dalszej prowadzi do fałszywych decyzji politycznych, a jak wiadomo, wiemy to także z historii całkiem niedawnej, fałszywe decyzje polityczne oznaczają często także konflikty zbrojne, które pociągają za sobą bezbrzeżne cierpienia wielu ludzi, więc to nie jest bez znaczenia, jak my zapamiętujemy przeszłość, bo ta przeszłość po pierwsze właśnie buduje naszą tożsamość. Jeżeli byśmy na przykład zapominali o tym, co strasznego spotkało naród polski w ostatnich kilkudziesięciu latach, zwłaszcza w okresie II wojny światowej, kiedy z różnych stron różni wrogowie próbowali nasz naród wymazać z mapy Europy, no to byśmy także nie potrafili wyciągać wniosków z tego, co dzieje się na naszych oczach współcześnie, blisko naszych granic, dzisiaj za naszą wschodnią granicą. A więc to nie jest tylko i wyłącznie problem dyskusji między historykami, tylko to jest problem kształtowania się i, no, można powiedzieć, konsolidacji takiej wspólnoty, którą jest naród, którą jest państwo. Nie jest obojętne z punktu widzenia różnych płaszczyzn i aspektów funkcjonowania właśnie tej wspólnoty państwowej, jak na przykład nasze imię, znaczy wizerunek naszego narodu jest kształtowany za granicą w odniesieniu do niedalekiej przeszłości. No dość wspomnieć ta defamacyjna propaganda zniesławiająca, mówiąca o rzekomym współudziale Polaków w niemieckiej zbrodni Holokaustu. No przekłada się także na pewne zachowania, które społeczne, kulturowe, ale także polityczne i gospodarcze, które są z niekorzyścią dla naszego kraju. Więc to wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie, jak dbamy o pamięć.
Za naszą wschodnią granicę, o której pan profesor wspomniał przed momentem, mówiąc o teraźniejszości, chcemy się przenieść. Zadałem to pierwsze pytanie, takie bardzo ogólne, na kanwie ostatniego sporu, który toczył się przede wszystkim w mediach tych tradycyjnych i społecznościowych, pomiędzy rzecznikiem MSZ, panem Łukaszem Jasiną, a ambasadorem Ukrainy w Polsce, panem Wasylem Zwaryczem. Chodziło o odpowiedź na pytanie, które otrzymał rzecznik MSZ-u, o to, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien przeprosić Polaków za Wołyń. Ambasador odpowiedział, że, no tak mówiąc, czy parafrazując, że nam nie trzeba mówić, co my mamy robić, tym bardziej, że trwa wojna. Chciałem zapytać pana również o to, no jak w takiej sytuacji zachować? Sprawa jest delikatna, no bo rzeczywiście ta wojna trwa, ale ani przed wojną, wydawać by się mogło nawet, że przed wojną było jeszcze trudniej, jeżeli chodzi o choćby kwestię ekshumacji na Wołyniu. Pytanie, no co będzie po wojnie? Nie wiemy, kiedy się ona skończy, jak się zakończy, więc pytanie, czy jest dobry moment na to, żeby upominać się o taką właśnie prawdę historyczną?
To jest dobry moment, bo możemy sobie wyobrazić, że po zakończeniu na przykład wojny będziemy słyszeć takie głosy, że no nie, no teraz nie wspominajmy Wołynia, bo przecież Ukraina odbudowuje się po wojnie, potrzebuje naszej pomocy, nie zadrażniajmy sytuacji. Więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, dlatego że Często słyszeliśmy, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, czy też po stronie pewnych komentatorów w Polsce, no, starających się usprawiedliwić, nazwijmy to, daleko idącą wstrzemięźliwość strony ukraińskiej w sprawie no, przyznania się do tej zbrodni ludobójstwa na Wołyniu, taką oto argumentację, że no, ale przecież oni muszą mieć jakichś bohaterów, prawda, jako naród, dlatego no, Bandera, Suchewicz i inni twórcy i dowódcy band UPA. No ale teraz Ukraina ma właściwych bohaterów, bohaterów, którzy walczą o niepodległość Ukrainy nie krwią niewinnych ofiar, tak jak to było na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej od 1943 roku, tylko walczą własną krwią, własnym poświęceniem, własną ofiarą. Nie muszą czcić Bandery czy Suchowicza, jak mają obrońców Wyspy Wężowej, obrońców Azowstalu, obrońców Kijowa, obrońców Bachmutu. To są rzeczywiście bohaterowie i to trzeba stronie ukraińskiej tłumaczyć, że no właśnie teraz, kiedy spotkał was tragiczny los, kiedy przecież w pamięci waszej i światowej opinii publicznej utrwalone są obrazki, straszne obrazy z Buczy, z innych miejsc barbarzyńskiego zachowania się armii rosyjskiej, no to tym bardziej powinniście rozumieć fakt, że nas przejmuje los naszych rodaków, którzy no, doświadczyli takich Bucz i takich Irpieniów i innych tego typu miejsc na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, podniesionych do potęgi którejś tych przecież miejsc kaźni, okrutnej kaźni, bo to było genocidum atrox, czyli ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Było ich no, dziesiątki, jeśli nie setki na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, skoro pamięć o właśnie o tych wydarzeniach związanych z wojną trwającą z Rosją na Ukrainie jest świeża i kiedy oni rzeczywiście mogą poszczycić się bohaterskim poświęceniem wielu swoich żołnierzy walczących o niepodległość, wolność Ukrainy, ale walczących z bronią w ręku przeciwko uzbrojonej armii, a nie przeciwko niewinnym, bezbronnym kobietom, starcom, dzieciom, ludności cywilnej, okrutnie mordowanej, jak to czyniła ukraińska powstańcza armia na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na innych obszarach. A więc tak, to jest dobry moment. To trzeba wykorzystać, to trzeba pokazywać nie po to, i to też trzeba podkreślać w tych rozmowach, nie po to, aby Ukraińcom dokuczyć, aby Ukraińców upokorzyć, tylko aby spełnić ich prozachodnie aspiracje. To znaczy no, w kanonie kultury zachodniej, cywilizacji zachodniej jest to, że no, jest wymóg sprawiedliwości. Trzeba przyznać się do strasznych rzeczy. Przynajmniej to, stanąć w prawdzie. A prawda ma moc, jak wiemy, wyzwalającą. A właśnie wyzwolenia no, szczególnie potrzebuje dzisiaj Ukraina. A więc w ten sposób trzeba argumentować. Nie wiem, czy dobrą drogą jest Twitter, czy inne media społecznościowe, no ale z pewnością ta sprawa jest bardzo ważna. Ta sprawa to nie jest tylko sprawa, można powiedzieć, polityki historycznej. To jest także sprawa polskiej racji stanu, polskiego honoru, aby przynajmniej upamiętnić poprzez symboliczne w dużej mierze także cmentarze tych ofiar właśnie to, co stało się na Wołyniu. Ale mam argumenty, żeby no właśnie przypominać Ukraińcom, że mają teraz właśnie prawdziwych bohaterów swoich i nie muszą czcić, którzy chcieli budować niepodległość i wielkość Ukrainy na krwi niewinnie mordowanych ludzi.
Jeśli chodzi o te dyskusje w mediach społecznościowych, to zdaje się, że w ostatnim czasie, w ostatnich godzinach nawet wspomniani obaj panowie wykasowali te swoje wypowiedzi, czy jakby od nich troszeczkę odeszli krok czy dwa kroki w tył. Natomiast pytanie, bo w tym roku rok 23, więc łatwo policzyć, że będzie 80, przepraszam, rocznica rzezi wołyńskiej, bo to, o tej nazwie też nie wolno zapominać, więc myślę, że dobry moment. Natomiast no już rok temu, podczas obchodów, przypominamy sobie, w 2022 roku ambasador ówczesny Ukrainy w Polsce w imieniu prezydenta Zełenskiego złożył wieniec przy pomniku ofiar ludobójstwa. No to dostrzeżono, okrzyknięto pewnym takim gestem czy przełomem wręcz, Natomiast no, wydaje się, że na tym jakby się to wszystko zatrzymało. Czy pan profesor ma nadzieję, że może no, te miesiące, które pozostały do obchodów 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, dają jakąś taką możliwość no, zadziałania bardzo konkretnego w tej sprawie, jeżeli chodzi o prawdę o Wołyniu?
Szczerze mówiąc, byłbym sceptyczny, gdy chodzi o jakieś wiązanie wielkich nadziei, że strona ukraińska nagle do lipca tego roku jakoś radykalnie przewartościuje swoje stanowisko. Tu raczej wątpię. Mogę powiedzieć tylko tak, że z własnego doświadczenia związanego z tym, jak gdyby z wydaniem w języku ukraińskim mojej historii Polski, obejmującej okres od Mieszka I do XXI wieku, że no, strona ukraińska ma kłopot z tym, mówiąc eufemistycznie, z tą ciemną kartą swojej historii, ponieważ tam w rozdziale poświęconym czasom II wojny światowej jest fragment także o ludobójstwie na Wołyniu, o tym, że było ono szczególnie okrutne, że niestety także spora część duchowieństwa grekokatolickiego nie tylko nie powstrzymywała, ale nawet zachęcała do zbrodni, ale także pisze o tym, że byli sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali z narażeniem życia swoich współmałżonków, sąsiadów. No i to, z tego co wiem, spotkało się z takimi uwagami strony ukraińskiej, że autor traktuje nas jak bandytów. No, oczywiście nie traktuje wszystkich Ukraińców jak bandytów, no ale gdybym nie wspomniał o tej karcie naszych dziejów, po prostu byłaby to historia niepełna, więc zakłamana. No więc my musimy robić swoje mądrze, to znaczy no, upamiętniać te ofiary, domagać się strony ukraińskiej cierpliwie, ale systematycznie tego upamiętnienia, możliwości tego upamiętnienia, przypominając i używając takich argumentów, o których wspomniałem wcześniej, że to nie chodzi z naszej strony o to, że chcemy Ukrainie odebrać wielkość, że chcemy jak gdyby zamazać ich własną tożsamość, tylko wskazywać właśnie, powołując się na to, co dzieje się od 24 lutego 2022 na Ukrainie, że tam właśnie wykuwa się prawdziwy etos niepodległościowy Ukrainy, gdzie oni mają rzeczywiście bohaterów, którzy, no właśnie, tak jak mówię, zaświadczają własną krwią, a nie krwią niewinnych ofiar swoje zaangażowanie na rzecz niepodległości i wolności Ukrainy. Takich argumentów trzeba używać, nie mając zbytniej nadziei, że to od razu trafi, ale tak jak mówię, no trzeba to powtarzać, trzeba systematycznie działać, bo to nie jest proces, który dzieje się z dnia na dzień, ale jeżeli państwo polskie nie będzie ustawać w tych zabiegach, to na pewno wcześniej czy później taki pożądany przez nas efekt nastąpi.
Na to liczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem.